konferencji poświęconej wynikom pierwszego kwartału 2020 Intercars SA. Telekonferencję poprowadzą wiceprezes zarządu Krzysztof Soszyński.
Dzień dobry.
Oraz Piotr Zamora, dyrektor finansowy. Mam nadzieję, że na początek wszyscy Państwo jesteście w dobrym zdrowiu. Ze względu oczywiście na panującą w naszym kraju pandemię. Mam nadzieję, że odbiór tej telekonferencji będzie dobry. Poprosimy ewentualnie o sygnał, gdybyśmy byli, nie wiem, gorzej słyszalni. Na samym początku wyciszyliśmy Państwa wszystkim mikrofony, żeby nie było szumów i żeby, że tak powiem, słyszalność tego, co chcemy Państwu przekazać, była dobra.
Mamy też propozycję, że w momencie, jeżeli będziecie Państwo chcieli zadać pytanie, istnieje ta funkcjonalność Teams Raise the Hand, podnieś rękę, więc też w tym momencie będziemy z kolegą Piotrem starali się udzielić odpowiedzi na te pytania na bieżąco.
Tak jest, ale oprócz tego przewidujemy po jakby zakończeniu prezentacji, jak zwykle, krótką sesję pytań i odpowiedzi, więc jeżeli ktoś nie chce zadać pytania w trakcie, to prosimy o zadanie pytania po telekonferencji. No dobrze, to jak zwykle zaczynamy od kwestii rynkowych. Oddaję głos Krzysztofowi.
Warto zauważyć to, co na wstępie przekazał Piotr, to znaczy jesteśmy jeszcze w okresie pandemii. Po pierwszej fali nie wiemy, czy druga fala nadejdzie, ale o tym troszeczkę w drugiej części prezentacji. Natomiast co to skutkowało? No skutkowało, że początek roku był dość obiecujący, no ale już mniej więcej od końca lutego informacje, które dobiegały z Chin, tak naprawdę już od końca grudnia, no napawały pewnymi ryzykami związanymi z dostępnością towaru. My przewidując, że będą problemy z przerwanymi łańcuchami dostaw, chcieliśmy się na to zabezpieczyć i to, można powiedzieć, to w nam z strategii wyszło, natomiast nie przewidywaliśmy takiego wpływu na sprzedaż od strony pandemii, że ona nie dość, że przyjdzie do Europy, to będzie miała skutki dosyć znaczące w ograniczeniu gospodarek i reakcji na te ograniczenia ze strony rządu. Większość elementów związanych z przeglądami aut przesuwało się z pierwszego kwartału i obserwujemy to w bieżących miesiącach, czyli że maj i czerwiec te prace zostały powoli realizowane przez klientów w warsztatach. Widzimy, że ten kryzys czy wpływ COVID-u na działalność ma też miejsce w naszej branży. O tym troszeczkę w tej sekcji covidowej powiemy, bo posiadamy też badanie z takiej organizacji FIGEF-a, która zrzesza dystrybutorów i tam 241 podmiotów powiedziało, jak w pierwszym kwartale odnaleźli się, jaki wpływ to miało na biznes i jak przewidują w kolejnych miesiącach, że będzie to miało miejsce. My nadal koncentrujemy się na rozwoju organicznym, którym naszym zdaniem jest najbardziej odpowiedni w bieżącej, można powiedzieć, w bieżącym otoczeniu. Aftermarket, nawet jeżeli chwilowo jest uczestnikiem takiej pandemii, to pamiętajmy, że części aftermarketowe, czy ogólnie aftermarket, rozwija się zarówno dobrze w boomie, bo nowe pojazdy są sprzedawane do użytkowników, którzy zmieniają ten pojazd, czyli sprzedaż, zakup nowego pojazdu jest tożsamy ze sprzedażą starego pojazdu i to zwiększa rynek. W momencie, kiedy ludzie nie kupują pojazdów, no to park samochodowy się starzeje i też trzeba dokonywać napraw. Samochód, który stoi, i to jest taki jeden z elementów, który my obserwujemy, na przykład produkt jak akumulator. Pandemia wpływa wręcz na rekordową sprzedaż akumulatorów. Sami producenci dziwią się w zakresie czy w zasięgu takiego boomu sprzedażowego, który może być właśnie wywołany tym, że pojazd, który nawet jeździ małą liczbę kilometrów, jest w stanie przynajmniej w części doładować źródło prądu w pojeździe. Natomiast w momencie, kiedy przez tydzień, czy dwa, czy trzy tygodnie ten pojazd się w ogóle nie porusza, bo ludzie zostają w domach uziemieni, no to automatycznie później to skutkuje już nie tylko czasami doładowaniem baterii, tylko wręcz wymianą tego produktu na nowy. I to pokazuje, że ten nawet zatrzymanie w krótkim terminie obszaru pojazdów, ich naprawie będzie w przyszłości no, musiało być rozszerzone o kolejne operacje. Też w okresie pandemii ludzie głównie koncentrowali się na naprawach tak zwanych reakcyjnych, a nie prewencyjnych. I całe szczęście, że Intercars pokrywa te kraje, gdzie reakcja z natury wygrywała. Celem i wyzwaniem w 2020 roku pozostaje realizacja strategii poprawy rentowności. Jeżeli spojrzymy na rynek europejski, Intercars jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Na podstawie danych za rok 2019 podsumowaliśmy, to jest firmą numer 2 w Europie. Graczem numer 1 jest RKQ, graczem numer 2 jest Intercars, graczem numer 3 jest GPC, przesunięcie w górę w statystykach. My wszystkie dane porównujemy na bazie danych skonsolidowanych. Koncentrujemy się przede wszystkim na naszych przewagach i ich umocnieniu, dalej szerokości oferty, dostępności i serwisu i też to, co powiedziałem, przy przerwaniu tych łańcuchów, które występowały już od grudnia, my nie dość, że uzupełniliśmy towar od dostawców alternatywnych, to cały czas badamy trendy w sprzedaży produktów i próbujemy tam, gdzie dostępność się może porwać, uzupełnić je od alternatywnych dostawców.
Ja bym chciał teraz troszkę rozwinąć jeszcze tą myśl dotyczącą COVID-u i o tym, o czym Krzysztof mówił, to znaczy wpływ COVID na park samochodowy, bo to oczywiście jest jakby bardzo istotny czynnik, jeżeli chodzi o naszą sprzedaż. Ale zacząłbym jeszcze od tego, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób aftermarket zachowywał się w poprzednich kryzysach, w ogóle nie tylko w Polsce, ale i na świecie, co pozwala nam wyciągnąć wniosek, że aftermarket jest odporny na kryzys. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na informacje, jak w kryzysie 2007 do 2009 wyglądała sprzedaż nowych samochodów, która spadła na przykład w USA o 42%, w tym samym czasie sprzedaż używanych samochodów spadł w Stanach o 20%, a aftermarket spadł tam jedynie o 1%. Jeżeli spojrzymy sobie na dane Polski, no to w tym samym okresie 2007 do 2009 Intercars notował nieprzerwanie dynamikę przychodów dwucyfrową i to rzędu 18-20%. Więc chcielibyśmy tutaj podkreślić, że jeżeli zajrzymy głębiej, czego tak naprawdę te wpadki, czy jaki może być ten wpływ kryzysu na aftermarket, to należy zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że to, co jest związane z przeglądami, sprzedażą akcesorii, to tu notujemy spadki. Natomiast to, co jest związane, bo to po prostu można, tego rodzaju wydatki można odłożyć w czasie. Natomiast w kategorii produktów związane z naprawami, to tutaj widzimy nadal wzrosty, dlatego że tego nie można odłożyć. To jest to, co Krzysztof mówił, jest kwestia reakcji. Jeżeli chcemy używać samochód, po prostu musimy go naprawić. Teraz chcielibyśmy tutaj wyszczególnić kilka takich czynników nowych, które odróżniają trochę ten kryzys wynikły z COVID-u od poprzednich kryzysów finansowych. Po pierwsze, spadek PKB z powodu COVID-u spodziewany jeszcze, bo dzisiaj, że tak powiem, te prognozy co do spadków PKB w poszczególnych krajach są rzeczywiście różne i widać, że jakby jeżeli chodzi o prognozy w Europie dotyczące Europy Zachodniej, to tam spadki widzimy większe niż na przykład w Polsce. Natomiast naszym zdaniem koronawirus wprowadził kilka nowych czynników, które poprzednio nie występowały. Pierwsza rzecz to jest spadek ilości przejeżdżanych kilometrów, tak? Szczególnie w fazie zamknięcia, czyli tego lockdownu tak zwanego, wszyscy doświadczyliśmy pustych ulic i braku korków w większych miastach. Na przykład w takich krajach jak Włochy, w których mamy spółkę, szacuje się spadek ruchu samochodowego nawet o 40%. Druga kwestia, drugi czynnik to mniejsza ilość kolizji na drodze. Tak? Po wprowadzeniu tych regulacji dotyczących dystansowania się oraz pracy zdalnej, ilość kolizji w Europie szacuje się, że spadła aż o 50%. Trzeci czynnik to ograniczenie pracy w warsztatach. Trochę to nawiązuje do tego, co wcześniej mówiliśmy z Krzysztofem. Wiele ludzi po prostu zdecydowało się na opóźnienie przeglądów, czy opóźnienie sezonowej wymiany opon. W niektórych krajach decyzja rządu, na przykład w niektórych krajach decyzjami rządu wręcz zluzowano przepisy nakładające pewne obowiązkowe badania techniczne w zakresie w szczególności odroczenia terminu. To wszystko skutkowało tym, że, no, że tego rodzaju wydatki konsumenci odkładali. Należy tutaj pewnie też zwrócić uwagę, że no, konsumenci w związku z mniejszymi spodziewanymi dochodami, no, tym bardziej ograniczają swoje wydatki, i co przekłada się po prostu na ograniczenie liczby wizyt w warsztatach. W kwietniu my w Polsce odnotowaliśmy spadki ponad 25%, a średnio w całej grupie 20%. Ale jeżeli spojrzymy na całą grupę, to rzeczywiście w zależności od tego, kiedy zostały wprowadzone restrykcje, znaczy w którym momencie, bo nie w wszystkich krajach wprowadzono je równocześnie i nie jakby, jakby natężenie tych restrykcji w tych krajach nie było takie same, to widzimy, że na przykład spadki w poszczególnych krajach naszej grupy wahały się pomiędzy minus 5 do nawet minus 35% w kwietniu, a średnio to było 20%. W związku z tym te rozbieżności pomiędzy krajami są bardzo istotne. Oczywiście teraz kolejnym, czwartym czynnikiem jest zwiększenie zakupów części online. To widzimy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Ten trend dominował wcześniej, że jakby zwiększała się ta dynamika sprzedaży w internecie, a z powodu COVID-u ta dynamika sprzedaży coraz bardziej, nawet ten trend tylko się wzmocnił. Tym, że naszym zdaniem w Europie, w którym dominuje model do it for me oraz no, dużo większe skomplikowanie techniczne samochodów, my uważamy, że ten trend zwiększenia sprzedaży online ma pewien sufit, który gdzieś tam szacowany jest na 10 do 15% całkowitej sprzedaży. No i piąty czynnik, który naszym zdaniem może mieć bardzo duże znaczenie na zwiększeniu popytu w przyszłości, to jest kwestia spadku ilości osób decydujących się na korzystanie z transportu publicznego. Ten czynnik może naszym zdaniem mieć oczywiście pozytywne znaczenie, ale oczywiście wiele zależy od tego, kiedy ludzie realnie zaczną podróżować, kiedy zaczną jeździć do pracy, no i czy oczywiście nie będzie kolejnych fali wzrostu zachorowań na koronawirusa i ograniczenia i związanego z tym ograniczenia przemieszczania. Teraz chcielibyśmy się krótko, przekażę głos Krzysztofowi, podzielić naszymi szacunkami co do wzrostu rynku. Mamy informacje, jak szacowane są rynek w Stanach Zjednoczonych, w Europie, jak my szacujemy to w Polsce, tak żeby Państwu dać pewien punkt odniesienia.
Tak jest. I oczywiście jak zawsze nie mówimy o czymś, co jest prognozą, tylko bardziej o szacunku bardziej i scenariuszu zdarzeń. I wariant optymistyczny to USA szacuje się spadki od 3 do 5%, czyli mówimy o spadkach, nie o wzrostach. Europę pomiędzy 5 a 7% spadków. My szacujemy te spadki pomiędzy 2 do 5. W wariancie pesymistycznym USA 5 do 7% spadek, Europa pomiędzy 10 do 20% spadków. Nasz szacunek to jest 5 do 7% spadku. Na dzisiaj wydaje się, że analitycy zgodnie twierdzą rynkowi, że ta odbudowa spadków nie będzie w tak zwanym kształcie litery V, czyli można powiedzieć takiego znaczącego spadku i odbicia wzrostu od razu do wyników sprzed pandemii, ale bardziej będzie czy takiego wariantu litery L. To znaczy, że będzie spadek i utrzymanie spadku, tylko będzie to raczej taki wariant kształtu litery U, trochę wykrzywionej, to znaczy, że jest spadek i później w zależności od rynku geograficznego on będzie albo szybciej powracał do wyników sprzed pandemii, albo zajmie to trochę dłużej. To jest badań właśnie FIGF-y, tam ponad, tak jak mówiłem wcześniej, ponad 200 firm złożyło badania, 88% respondentów, czyli tych firm, no, widzi ten świat po pandemii, czyli w pierwszym kwartale 66% firm zanotowało znaczące spadki, czyli od 10 do nawet 60 ponad procent spadku, bo we Włoszech dystrybutorzy notowali spadki do 70% w wolumenach. W kolejnych miesiącach po marcu ta liczba firm się, lista wydłużyła, ale jednocześnie można powiedzieć, że też te spadki, czyli po przejściu pierwszej pandemii, zauważyli, że one mogą być mniejsze. Z jednej strony, to co powiedział Piotr, wiele mechanizmów się nałożyło, czy to sprzedaż, czy to brak wykorzystania środków transportu, czy to element w ogóle obostrzeń w ruchu tych pojazdów w terenie. Natomiast docelowo, nawet przy zmniejszonej liczbie kilometrów, niższej cenie paliwa, no docelowo, jak widać, nastąpiło duże odreagowanie, to znaczy my widzimy teraz wzmożony ruch. Jeszcze bardzo dużo takie badania są dostępne, że nie powróciły do biurowców. To zaledwie z takich badań sprzed mniej więcej miesiąca wychodziło, że około 15, Deloitte robił takie badanie, pomiędzy 15-18% osób wróciło do biur. Czyli widać, że to będzie miało wpływ, tylko ja powtarzam to, co zawsze, im dłużej auto jest nienaprawiane, tym większe skutki później będzie nosiło. Na pewno będzie przesunięcie delikatne klientów w stronę produktów tańszych i będzie presja cenowa na usługi. Wierzymy, że zdołamy też tu znaleźć jakąś receptę i przez to, że posiadamy produkty alternatywne z Europy, próbujemy w pełni odpowiedzieć na te potrzeby i to jest tak naprawdę fundament aftermarketu, znaczy on nie powinien się zmienić z powodu sprzedaży czy to nowych samochodów, czy nawet używanych, zwiększy się udział rynkowy aftermarketu i zwiększy się też za tym idąca częstotliwość napraw.
Znaczy co do parku, to wydaje nam się, że po prostu park się postarzy. Mhm. Nawet jeżeli nie ma sprzedaży nowych samochodów, to co zawsze mówimy, że to tak nie wpływa bezpośrednio na naszą sprzedaż. Nawet jeżeli dzisiaj mamy obniżony import używanych, to ogólnie wiek parku się postarzy, a konsekwencją postarzenia wieku parku będzie zwiększenie częstotliwości napraw. I tutaj upatrujemy pozytywny element, który może jakby wpływać na naszą sprzedaż.
No i też odejście, bo jak pamiętacie Państwo, bardzo dużo pojawiło się firm oferujących car sharing. Znaczy to są trudne czasy na pewno dla takich firm jak taksówki, jak car sharing. Znaczy ludzie wykupili i to też obserwujemy na bazie informacji naszych z rynków lokalnych, że bardzo dużo pojazdów używanych z komisów zostało wykupionych, to znaczy lęk przed tym, żeby poruszać się z kimś, no nastąpił. I to też przełoży się, że raczej technologia, czy nawet downsizing, który był pod znakiem zapytania, a ceny nowych pojazdów wzrosną znacząco i to też będzie bariera zakupu nowych pojazdów, czyli te, które są na rynku, powinny być dłużej wykorzystywane.
Wydaje się, tak podsumowując, jeżeli chodzi o te rzeczy, o które tutaj omówiliśmy, że no jakby te zmiany w zakresie parku, no to wydaje się nam jednak pozytywne. Na pewno jeżeli mówimy o e-commerce, to dojdzie do jakby zintensyfikowania sprzedaży w tym kanale i raczej gracze rynkowi pójdą w stronę omnichannel, czyli sprzedawania różnymi kanałami. I to widać, tutaj widzimy to u siebie i sprzedajemy, że tak powiem, w rynku tradycyjnym, sprzedajemy do Europy Zachodniej, tam planujemy zintensyfikować sprzedaż, rozwijamy rozwiązanie click and repair czy click and collect. No, doświadczamy pewnych opóźnień w dostarczaniu towarów. To na pewno jakby będzie zmiana dla wszystkich dystrybutorów, że te łańcuchy dostaw, które istniały przez wiele lat, no gdzieś tutaj lekko są pozrywane, czy będą jeszcze zrywane, to zależy jak ta pandemia będzie długo trwała. Natomiast no, tutaj z naszej strony my widzimy, że ta nasza strategia multibrandingu, no ona tutaj nam pomoże się obronić, tak? Zawsze mieliśmy 7 do 10 dostawców, do jednej linii produktowej. To dzisiaj pozwala nam przekazywać, przenosić zakupy z jednego producenta na drugiego w sytuacji, jeżeli gdzieś widzimy niedostępność. Trzeci element to automatyzacja. To na pewno ten trend może się nasilić. My tu widzimy, i to kwestia dotyczy samej logistyki. Jak Państwo pamiętacie, my mówiliśmy, że przy okazji naszej inwestycji ostatniej w Zakroczym, my wprawdzie nie podjęliśmy wtedy decyzji do tego, żeby zastosować pełną automatykę na przyjęciu towaru, bo my dotychczas mamy sortery na wyjściu, tak? Ale jesteśmy gotowi z tą powierzchnią, żeby zastosować tam rozwiązania, jeżeli rachunek ekonomiczny w przyszłości okaże się jakby wskazywać na to, że w to rozwiązanie powinniśmy iść. No i na pewno naszym zdaniem ostatnia kwestia to konkurencja. Wydaje się, że ta pandemia spowoduje, że jeszcze bardziej nasili się trend do konsolidacji rynku, który od jakiegoś czasu, tak jak pamiętacie Państwo, mówiliśmy z Krzysztofem, coraz bardziej narastała, szczególnie w tamtym okresie przed COVID-em w Europie Zachodniej i w wybranych krajach Europy Środkowej i Centralnej. Naszym zdaniem ten trend się teraz nasili, dlatego że istota, jakby w okresie pandemii istotna jest siła finansowa, dostęp do finansowania, posiadanie tych zdolności, żeby przeżyć. Teraz przejdziemy krótko do omówienia wyniku. Wydaje się, że tutaj komentarz raczej już krótki, dlatego że tutaj, jeżeli chodzi o wynik pierwszego kwartału, to najistotniejsza rzecz, którą chcieliśmy tu Państwu przekazać, to jest kwestia taka, że między 10 a 16 grudnia, marca COVID, powiedzmy, że nas zaatakował. No i my po prostu nie zdążyliśmy, nie mogliśmy podjąć takich decyzji, które skutkowały natychmiastowym obniżeniem kosztów. To jest po prostu niemożliwe, dlatego że w dystrybucji części gro kosztów, 50% marży, to są koszty związane z zatrudnieniem pracowników, a kolejne 30% kosztów to są koszty najmów. Więc podjęcie decyzji ograniczających zatrudnienie, zmniejszenie wymiaru pracy czy tego typu decyzje, no po prostu skutkuje tym, że efekt tego będziemy widzieć w kolejnych kwartałach. Może krótko tylko podsumujemy, bo to nie jest, tak bym powiedział, ewidentnie widoczne w tych wynikach. Zdecydowaliśmy się co do zasady zatrzymać wszystkie projekty, nie otwierać nowych lokalizacji, a wręcz w niektórych krajach, w szczególności lokalizacje, które były nierentowne, zamknęliśmy. Ta skala wstrzymania projektów, zarówno takich bym powiedział OPEX-owych, to jest wpływ na wynik kwartału rzędu 10 milionów. Czyli to jest wpływ na drugi kwartał, jaka może być skala poprawy. Ograniczyliśmy wymiar pracy o 20%. Tak jak pytaliśmy, staramy się o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej z tytułu ograniczenia pracy o 20%. Staramy się o pomoc publiczną w związku z tym. Dokonaliśmy restrukturyzacji zatrudnienia, z tym, że ta restrukturyzacja zatrudnienia w związku z tym, że musimy wypłacić, no jest jakiś okres wypowiedzenia oraz trzeba wypłacić odprawy, no to skutek restrukturyzacji zatrudnienia o te 70 osób będzie skutkował tak naprawdę dopiero od trzeciego kwartału, czy tam drugiej połowy trzeciego kwartału i to szacujemy na około pół miliona miesięcznie. I to tyle. No i jakby ważnym elementem, jeżeli chodzi o rentowność, na który chcemy zwrócić uwagę, to jest kwestia bonusów. I tutaj bym przekazał może głos Krzysztofowi, ze względu na to, że Krzysztof prowadzi większość tych negocjacji. Mhm. Natomiast no, tutaj element jest taki, że wzięliśmy jakby w wynikach pierwszego kwartału, musieliśmy uwzględnić pewnego rodzaju rezerwę, w związku z tym, że na tamten moment była pewna obawa związana z tym, że możemy nie zrealizować progów zakupowych, na które się umówiliśmy przed COVID-em.
Dokładnie, czyli mamy podpisane umowy z dostawcami, czy mieliśmy prawie z wszystkimi podpisane na taki normalny wzrost planowany w ramach naszych budżetów, no ze względu na zaistniałą sytuację. No niestety te wszystkie umowy, można powiedzieć, się zdezaktualizowały. No jesteśmy w trakcie renegocjacji. Niektórzy z dostawców, ze względu, że nie wiedzieli, jak ta pandemia będzie szeroka, jak będą porwane łańcuchy dostaw, no chcą z nami rozmawiać nawet w lipcu, sierpniu. Z niektórymi z nich udało się już te sprawy wynegocjować na poziomie miesiąca maja i wiemy, na czym stoimy. To do ogólnie polityki, to skłaniamy się ku temu, żeby realizować rentowność na wysokowolumenowych grupach produktowych, właśnie tych, które są związane przede wszystkim z tematami reakcji, czyli tam, gdzie klientom, takim przykładem jest sprzęgło. Jeżeli sprzęgło jest uszkodzone w pojeździe, to ten pojazd nie pojedzie, więc tego typu grupy produktowe są w naszym zainteresowaniu. Też dbamy o dostępność produktów w średniej półce i też tych produktach najtańszych, bo może istotne wystąpić zjawisko przesunięcia się popytu do produktów tańszych. Ogólnie dynamika sprzedaży grup na 16 rynkach europejskich wyniosła w drugim kwartale 27,7%, znaczy w pierwszym kwartale. Z kolei dynamika sprzedaży miesięcznej, możemy powiedzieć, styczeń to jest plus 5,6, luty plus 2,9, marzec minus 12, kwiecień minus 20, maj minus 4, więc można powiedzieć, że to, co chyba najgorsze, możemy powiedzieć, że powinno być za nami. Mamy oczywiście, i to zapowiadaliśmy, pewne ryzyka, to znaczy Intercar trudno porównywać z każdym innym dystrybutorów ze względu na koszyk zakupowy. Jak widzicie Państwo, posiadamy wewnętrzne te swoje takie slogany związane z segmentami produktowymi, ale one fizycznie nie są kluczowe. I tu możemy powiedzieć, że z punktu widzenia naszej firmy zarówno pozytywnym jest dywersyfikacja, to znaczy, że jesteśmy znaczącym dystrybutorem w Europie w częściach do pojazdów ciężarowych, ale tam było widać naturalne przedcovidowe spowolnienie w sprzedaży na początku pojazdów, tych, które były ciągnione pod inwestycje, ale później też powoli stawały te inwestycje w pojazdy, które transportowały nawet produkty na dalszą odległość. One może mniej nas dotykają, ponieważ często są to produkty nowe i serwisowane w ASO. Natomiast spowolnienie w tym ruchu transportowym no było znaczące i to też ma wpływ, że na nasze wyniki no w danym okresie albo wpływa to pozytywnie, albo negatywnie. W ciężarówce spodziewamy się, że i to zapowiadaliśmy na koniec zeszłego roku, że przewidujemy w Polsce ze względu chociażby na pakiet mobilności spadki i że będziemy próbowali to rekompensować przez wzrosty na innych rynkach, żeby gdzieś na rynku tym pojazdów użytkowych zostać na koniec roku na poziom zera. No to COVID zaburzył, czyli te spadki są trochę większe. Podobnie jest sezonowość w takim produkcie jak opona, czyli mamy z jednej strony produkt akumulator, który bije rekordy, z drugiej strony mamy produkty, które odnotowały spadki. Stąd trudno jabłko do jabłka porównać. My widzimy natomiast, że przesunięcie się pewnych grup produktowych, nawet opony, powinno nastąpić na okres zimy, bo tak jak mówię, no, pewne produkty, które są zużyte, no, muszą być wymienione. Trudno wymienić produkt używany na produkt używany, raczej będzie ewentualnie zamiana produktu droższego na produkt tańszy, więc te produkty będą w opóźnieniu, natomiast one później powinny być uplasowane na rynku.
Ja może bym jeszcze tylko dodał, że w odniesieniu do tego, co Krzysztof powiedział, że my planujemy zero w ciężarówce, to jakby założenia co do rynku są, że rynek będzie jakieś między minus 10 a minus 20. To znaczy my planujemy rosnąć szybciej niż rynek i to szczególnie na rynkach, ja rozumiem, Europy Południowej, bo tam jest słabsza
konkurencja. I tam może dziwnie wyglądać ta sytuacja, że my będziemy mieli nawet na koniec roku, możemy mieć gorszy wolumen obrotu niż w zeszłym roku, a znacząco zwiększając udział w rynku, co brzmi czasami dosyć nielogicznie,
mogłoby się wydawać.
Ale my się skupiamy na tym, żeby od strony rentowności prowadzić działania, to znaczy próbujemy teraz zrównoważyć popyt z podażą, z źródłami dostaw i z naszą tutaj strukturą kosztową bardziej niż to, żeby na siłę skupiać się na aktywizacji sprzedaży, bo ta sprzedaż aktywizowana, jak wiemy, może właśnie mieć gdzieś zaburzenia chociażby w ciągłości dostaw i to są te elementy, nad którymi nasze zespoły też pracują.
Znaczy zakładamy, że też ci konkurenci na południu, szczególnie na południu Europy, gdzie ta konkurencja w segmencie ciężarowym jest po prostu, składa się z wielu bardzo niedużych graczy z maksymalną sprzedażą rzędu 30 milionów euro, bo tak się akurat składa w tym segmencie osobowym, że tak się ten segment rozłożył, że mniejsza jest w Polsce. To jest właśnie Intercars, to jest Handlopex, to jest Skuba Litewski, akurat może nie w Polsce, tak, ale jakby ta największa konkurencja jest w Polsce.
O, nie Handlopex, tylko Opol
Trans. Opol Trans,
bo o tym
przepraszam.
Myślałeś.
Tak.
O Handlopex w oponach i to będzie
tak
zaraz
jest.
Punkt, który poruszysz.
Tak jest. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, że nasza sytuacja finansowa jest bardzo mocna, no to zamierzamy po prostu wykorzystać to i tam rosnąć w rynku szybciej niż rynek, szczególnie na rynkach południowych.
No to jest też odpowiedzieć można, że jednak prawie 1/3 firm przewiduje w ramach FIDŻEF-y, w ramach całej Europy, znaczący spadek obrotu w stosunku do zeszłego roku. Czyli tutaj od strony takiej konsolidacji czy przestrzeni, wydaje mi się, że Polska i polscy dystrybutorzy trzymają się dosyć dzielnie. Wydaje się, że mieli tą nadwyżkę kapitału, to jest to, co też mówiliśmy o naszym konkurencie notowanym, wynikającą z tej prostej sprzedaży eksportowej. Ta sprzedaż często tych firm mniejszych w Polsce odbywa się też do sklepów internetowych na zachodzie, nawet jak nie posiadają, tak jak my, Cleverloga, to sprzedają do sklepu, nie wiem, typu Autodoc czy do Mister Auto i tam dosyć szybko mogą zarobić środki, jeżeli mają też dostępność tą towarową, więc z punktu widzenia chociażby tego czynnika można powiedzieć, że polscy dystrybutorzy poradzili sobie lepiej i niektórzy nawet bardzo agresywnie działają na rynku, co nie jest tutaj intencją ICE, żebyśmy sami mieli sobie strzelać w kolano, bo można zarobić krótkoterminowo. Pytanie za każdym razem ja stawiam, jak sytuacja będzie wyglądała długoterminowo, kiedy poziom wolumenu będzie na tyle wysoki, że dużo trudniej będzie sterować kosztami, bo do pewnego poziomu jakby sam wzrost może być wynikiem tego, że nie dostrzega się tej strony kosztowej. A my widzimy, że planując pewien wolumen na ten rok, chcemy się też skupić na tym, żeby te nasze koszty były w proporcji do sprzedaży, a nie żeby miało ryzyko miejsce, że w momencie drugiej fali pandemii będziemy wystawieni podwójnie na to ryzyko. Czyli z jednej strony nie dowieziemy sprzedaży, a z drugiej strony znacząco przekroczymy poziom.
To jeszcze tutaj jeden komentarz co do segmentów i byśmy tutaj, myślę, że zakończyli omówienie jakby wyników poszczególnych segmentów. To jest segment, my go nazywamy wewnętrznie blacha, chodzi po prostu o karoserię.
Części wizualne.
Dlatego, że z punktu widzenia COVID-u to, co należałoby powiedzieć, że było trochę inne niż w zakresie wpływu COVID-u na wyniki, to to, że w momencie, kiedy został zamknięty ten kraj, znaczy był lockdown od tego 16 marca, to spadki sprzedaży w częściach tych karoseryjnych nadal, znaczy nie było tych spadków tak od razu widać, było pewne opóźnienie spowodowane tym, że po prostu te naprawy blacharskie trwają trochę dłużej i po prostu warsztaty, które już posiadały na placach samochody, które naprawiały, jeszcze kontynuowały je przez kolejne 3-4 tygodnie. W związku z tym w segmencie blacha mamy z kolei przesunięcie. On dosyć podobnie zachowuje się jak segment osobowy, jeżeli chodzi o tą dynamikę obecnie, natomiast jest pewne przesunięcie. Spadki tam wystąpiły później, nie w marcu, tylko bardziej w kwietniu i to odreagowanie też w związku z tym nastąpi trochę później. Tam w tym segmencie paradoksalnie, jak popatrzymy na pogodę, no jest dosyć ciepło, widzimy, że właśnie dosyć słabo, karoseria całkiem dobrze się sprzedaje, natomiast części związane właśnie z wentylowaniem silnika, klimatyzację, to też widać w segmencie osobowym. Tutaj na razie notujemy dosyć duże spadki.
Tak jest, czyli ludzie wykonują te operacje, które muszą, wiele jeszcze samochodów, można powiedzieć, uziemionych. Te problemy pojawią się na pewno w okresie wakacyjnym, jeżeli ludzie zaczną jeździć. Temperatura, nawet nie mówimy tu o wrażeniach, takich doznaniach pasażerów, bo to raczej jest nieistotne, z uszkodzoną klimatyzacją dalej można jeździć. Tutaj pojawiło się też pytanie, na ile widzimy, że konkurencja ma jakieś problemy. Znaczy widzimy, że niektóre firmy, i to nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym, ograniczają swoją aktywność, czyli też zamykają lokalizacje, koncentrują zapas. Jedno, co my widzimy, że mieliśmy tego zapasu bardzo dużo, też to widać w naszym bilansie na koniec marca. Jak popatrzymy na dzisiaj, on znacząco został upłyniony, bo my też musimy zawsze mieć dwie strony, można powiedzieć dwa stroje kija. Z jednej strony musimy mieć dostępność, z drugiej strony musimy mieć też wrażenie, żeby sprawdzać na dostępność u dostawców, bo możemy kupić towar i tego towaru mieć bardzo dużo, a on może być nam niepotrzebny. No musimy patrzeć na poziom naszego długu do sprzedaży i wydaje się, że od strony cash flow to jest taki, nie wiem, pandemia wpłynęła na pewno pozytywnie, to znaczy doświadczenia, historia spółki i różnego rodzaju właśnie sposób radzenia sobie z nadwyżkami zapasu, czy z niedoborem zapasu, czy z nadwyżką finansowania, że widać, że ten know-how posiadamy i tutaj dopasowanie, to zaraz pewnie Piotr też powie, poziomu należności, zapasu, czy zobowiązań, no, pokazuje, że spółka sobie radzi dobrze w sytuacji, która na początku mogła wyglądać od strony płynności, no, jako duże ryzyko.
Tak, znaczy patrząc na wskaźniki na koniec marca, jeżeli chodzi o rotację zapasów i należności, no to zobaczycie Państwo pogorszenie, dlatego że mamy nagły spadek. Natomiast już począwszy od kwietnia, od drugiego kwartału, możecie Państwo zakładać znaczną poprawę rotacji na należnościach. Tam będzie poprawa rzędu 4-5 dni nawet, jeżeli chodzi o należności. Natomiast jeżeli chodzi o zapas, to, no to jakby tutaj tak naprawdę mamy sytuację taką, że na koniec grudnia bardzo mocno poprawiliśmy rotację zapasu. To wynika przede wszystkim z tego, że zoptymalizowaliśmy znacząco, już pod koniec 2019 procesy zakupowe i magazyn rok do roku na koniec grudnia spada 170 milionów. I bym powiedział, że z tego punktu widzenia, jeżeli ten COVID, w momencie, kiedy ten COVID nastąpił w marcu, znaczy wydarzył się w marcu, to byliśmy z tego punktu widzenia bardzo dobrze przygotowani. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale jeszcze na przełomie lutego marca Krzysztof Oleksowicz, odchodząc z zarządu, dał wywiad w papie, gdzie dokładnie powiedział o tym, że zamierzamy się zatowarować pod kątem przewidywanych, zerwanych łańcuchów dostaw, szczególnie nie tylko od dostawców z Chin, bo tam widział w mniejszym stopniu, dlatego że akurat byliśmy mocno zatowarowani, bo COVID nastąpił zaraz po Nowym Roku Chińskim, ale pod kątem dostawców premium. No i to o tym dzisiaj też mówiliśmy, że wykonaliśmy dodatkowych zakupów na przełomie marca, z tym, że te zakupy weszły do nas przede wszystkim w kwietniu, no i sprzedawały się w kolejnych dniach. Więc tutaj możecie Państwo oczekiwać jakby zarówno jeżeli chodzi o rotację zapasów, jak i należności poprawy. I jeszcze jedna ostatnia rzecz związana z rentownością, to jest wpływ różnic kursowych. Takie pytanie się jeszcze nie pojawiło, ale może będzie w tej sesji, więc odpowiemy jakby do przodu. To znaczy, co do zasady w sytuacji, kiedy na wszystkich rynkach, tam gdzie walutą lokalną nie jest euro, to nastąpiło osłabienie, w mniejszym lub większym stopniu jakby podobne, może z wyjątkiem Ukrainy, ale generalnie trend był w tą samą stronę, że waluty lokalne się osłabiły. To oznacza natychmiast podniesienie cen, ze względu na to, że dostosowujemy kurs sprzedaży do tego, po jakim odkupujemy ten towar. Natomiast to w krótkim okresie czasu oznacza, właśnie w kwietniu, będzie oznaczało podniesienie marży, dlatego że średni kurs naszego zapasu, którym jakby średnio wycenia, jakby średnio ważonego tego, ten kurs, ten średnio ważonego kursu, on bardzo jakby wolno będzie jakby dążył do tej wartości kursu bieżącego, więc w przeciągu 3-4-5 miesięcy po takim nagłym podniesieniu kursu będziemy odnotowywać wyższą marżę, która stopniowo będzie malała, pod warunkiem, że oczywiście kurs znowu się nie zmieni, na przykład waluty się dalej nie zdewaluują. To wydaje się tyle. Kończymy tym optymistycznym akcentem.
Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał to jest 1,950 minus 2,2% rok do roku. Z Skonsolidowany zysk netto wyniósł 26,3 miliona złotych. To jest 47,8%.
Zastrzeżeniem tych naszych uwag co do kosztów.
Tak, środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 142 miliony złotych plus 67% rok do roku. Spadek zobowiązań finansowych o 161 milionów minus 12% kwartału do kwartału i wdrożenie akcji ograniczających koszty dotyczących ograniczeń wynagrodzeń, wstrzymania projektów. To były te aktywności, na których kładliśmy główny nacisk. Wszystkie podmioty grupy kapitałowej prowadzą działalność operacyjną na wszystkich rynkach w pełnym zakresie. Istnieją oczywiście podmioty o tym okrojonym zakresie, to są Włochy, czy gdzie ta pandemia była taka najbardziej dotkliwie odczuwana. I spółka identyfikuje znaczące utrudnienia w skutecznym prowadzeniu sprzedaży i odczuwalny jest spadek popytu w warsztatach samochodowych, ale to założenie takie, można by powiedzieć, bardzo kryzysowe i pesymistyczne, kasandryczne, można powiedzieć, że dużo szybciej niż myśmy zakładali na początku zostaje zmitygowane. No zobaczymy, czy przyjdzie druga fala. My zakładamy, że aftermarket jest w miarę odporny na tego typu działanie COVID-u, w szczególności, że mówimy o przemieszczaniu właśnie rodziny czy osób ze sobą mieszkających w gospodarstwie domowym, a pojazd, który jest mechanizmem, który się porusza, no automatycznie powoduje, że musi być naprawiany, o tym wielokrotnie mówiliśmy i przewidujemy wspólnie, że też ta technologia, czy większa sprzedaż aut elektrycznych, czy raczej ze względu chociażby na zamożność i portfele Polaków, czy w ogóle Europejczyków mieszkających w tej części Europy, no będzie korzystna z punktu widzenia myślenia właśnie o produkcie silnika konwencjonalnego. Może na koniec tylko powiem, że Państwo często nam zadawali pytanie, co z częściami silnikowymi. My mamy świetne wyniki obecnie w sprzedaży części silnikowych. Dokładnie powrócił, wręcz ja bym mógł nazwać to taki swoisty boom na te produkty, ponieważ ludzie muszą trzymać pojazd w ruchu i często nie są w stanie znaleźć wyłącznie na wymianę pojazdu w momencie takim, jak występuje COVID, no bo trudno zaimportować jakiś produkt samemu. Jednak są te ścieżki logistyczne trudniejsze i wtedy też wracają do łaski części zamienne. Głównie oczywiście do specjalistów, czyli tych, którzy zajmują się regeneracją. Ale tu postrzegamy i to wielokrotnie mówiliśmy, że raczej ten rynek będzie ulegał ewolucji niż rewolucji.
Dziękujemy bardzo. Zakończyliśmy tym samym telekonferencję. Poprosimy o kolejne pytania. Włączamy Państwu mikrofony albo prosimy o, jeżeli ktoś ma pytania, prosimy o samodzielne włączenie w tym.
Halo, dzień dobry, słychać mnie? Michał Majerski z tej strony.
Bardzo dobrze.
Tak, panie Michale, słychać.
To ja może dwa pytania takie związane troszeczkę ze sobą. Pierwsze pytanie o kowenanty. No, Państwo więcej wiedzą na pewno od nas, jeśli chodzi o wyniki drugiego kwartału. Na ile szacujecie jakieś ryzyko zagrożenia i czy w związku z tym podejmujecie już jakieś działania, jakieś rozmowy z konsorcjum bankowym? A drugie pytanie związane z cashflowem operacyjnym, no bo myślę, że tutaj większość kolegów i koleżanek zgodzi się ze mną, że byliśmy negatywnie zaskoczeni, jeśli chodzi o Państwa PNL w pierwszym kwartale, natomiast cashflow był dużym pozytywnym zaskoczeniem. I tak szczerze mówiąc, jak się patrzy po rotacji, no widać, że raczej to było na kapitale obrotowym, ale po rotacjach tak tego nie widać. I w związku z tym pytanie, czy o Państwa jakby strategię dalszą na kolejne kwartały, czy nadal tak jak zapowiadacie, fokusem będzie dla Was rentowność, czy jednak no ten cash flow, tak? No bo ja tutaj raczej nie widzę w pierwszym kwartale, żeby Państwo jakoś bardzo walczyli o ten cash flow, jakiś przecen, bo i marża brutto jest dość dobra, no chyba, że nie wiem, w tych SG&A-ach się kryją jakieś tutaj działania marketingowe.
Ja może tak zacznę tutaj tą odpowiedź. Znaczy, jeżeli chodzi oczywiście o kowenanty bankowe, nie obawiamy się, znaczy oczywiście prowadzimy rozmowy z bankami. Jesteśmy już na ostatniej prostej, myślę, że uzyskamy waiver na mierzenie kowenantów w kwartale drugim i trzecim. Czekamy na ostateczną decyzję. Tutaj wydaje się, że ze względu na długoletnią współpracę, przewidywalność i jakby no też mocny, bym powiedział, biznes model naszej firmy, który jakby nie jest tutaj w ogóle trwale uszkodzony przez COVID, tak jak w niektórych branżach. No tutaj jakoś tam bym powiedział, znaczy to nie zależy od nas, ale no nie spodziewamy się tutaj negatywnych decyzji. Co do samego w ogóle tych kowenantów, ich poziomów, rzeczywiście patrząc na te wyniki pierwszego kwartału, można sądzić, że te wyniki mogą się pogorszyć, ale dlatego też zwróciliśmy uwagę podczas telekonferencji, że ten pierwszy kwartał, on nie jest, bym powiedział, reprezentatywny tego, co do tego, co można się spodziewać w drugim kwartale, bo jeżeli założymy, że ta marża w drugim kwartale wzrośnie, o czym mówiliśmy, co wynika między innymi z chociażby z ruchów waluty, dwa, marża w pierwszym kwartale zawiera korekty związane z tym, że które musieliśmy uwzględnić, czyli obniżające wartość bonusów, które spodziewamy się otrzymać od dostawców, ze względu na to, że publikując te wyniki nie mieliśmy wiedzy o tym jeszcze, w jaki sposób zachowają się dostawcy. Pamiętajcie Państwo, że COVID był w marcu, dostawcy wszyscy, wielu dostawców zamknęło swoje magazyny, zamknęło hale produkcyjne i stwierdziło, że możemy wrócić do rozmów związanych z renegocjacją umów bonusowych czy zakupowych, no to są jakby te same umowy, dopiero w połowie roku, kiedy każdy będzie miał widoczność tego, co nastąpi w drugiej połowie roku. Na dzisiaj, tak jak Krzysztof mówił, 30% umów, tak średnio szacujemy, zostało przenegocjowanych.
I jeszcze warto może, Piotrze, dodać, że w tym momencie większość dystrybutorów prowadziło zakupy przed zamknięciem magazynów interwencyjnych, czyli ci dostawcy w pierwszym kwartale mieli wyśmienite wyniki. Znaczy oni w ogóle uznawali, jaki w ogóle element renegocjacji. Tak. Dopiero drugi kwartał pokazał im, że zakupy spadły i my dokładnie widać, jak idziemy z magazynem, że z tego, co ja sprawdzałem na poniedziałek, to było gdzieś 2 miliardy 100, można porównać sobie do sprawozdania. Czyli to jest znaczący spadek naszego zapasu przy utrzymaniu sprzedaży i to pokazuje, że teraz oni też widzą, że muszą z nami rozmawiać, no bo to, że mieli pierwszy kwartał dobry i to gdyby sam Intercard był w takiej sytuacji, no to siła nacisku bym powiedział znacząca, ale nie wystarczająca. Natomiast to dotyczy większości graczy.
A drugi element jest też taki, jeżeli chodzi już o te bonusy, żeby dokończyć, to kwestia jest taka, że wydaje nam się, że jeżeli mają dostawcy kogoś wesprzeć, to znaczy umówić się z nim na to, że będą płacili podobny poziom bonusów jak w ubiegłym roku za spadki albo za utrzymanie wolumenu, to raczej to będą dostawcy, dystrybutorzy więksi niż ci mniejsi. Dlatego, że po prostu mają na nich większą koncentrację. I tutaj
łatwiejszą szansę uplasowania.
Natomiast no, tamten moment publikacji do tej wiedzy nie mieliśmy i dzisiaj też ona nie jest jeszcze pełna i to musimy zaznaczyć, o czym napisaliśmy w raporcie. Natomiast, czyli tak, naszym zdaniem kowenanty nie powinny być zagrożone, nawet jeżeli ta EBITDA w drugim kwartale w jakiś tam sposób by nam spadła. Natomiast no, widzimy, że no, przyjęliśmy dosyć znaczący program oszczędności, który w kwartale, jak tam można przeliczyć z tego, co powiedzieliśmy, to jest oszczędność rzędu 20 milionów i jeszcze plus oczekujemy na rozpatrzenie pomocy publicznej, no ale ze względu na to, że aplikujemy w Warszawie do Urzędu Pracy, to jak wiecie Państwo, urzędy pracy są mocno zawalone i no, działają trochę gorzej niż na przykład banki prywatne, które dystrybuowały pomoc państwową dla PFR-u. Tam dla małych i średnich przedsiębiorstw zadziało się to po prostu od tak, bo banki są zelektronizowane i są jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Natomiast no, jeżeli dochodzi do tego, że dystrybucja takiej pomocy odbywa się za pomocą urzędów państwowych, no to niestety trwa to dłużej, więc to też może wpłynąć pozytywnie na nasze wyniki. A z drugiej strony, no i na razie my tych projektów nie zatrzymamy, nie rozpoczynamy tutaj, więc no zobaczymy, jak będzie się to dalej odbywać. Natomiast w kwestii jeszcze zadłużenia, to chciałbym powiedzieć, że ze względu na to, że jakby kryzys pewnego rodzaju stał się resetem ustaleń z odbiorcami. To znaczy dużo łatwiej było skracać podczas już w marcu i w kwietniu bufory czy terminy płatności dla niektórych klientów, czy zarówno w kraju i za granicą. I stąd podczas telekonferencji powiedzieliśmy, że ta rotacja należności poprawi się o tam 5-6 dni. To jest dosyć znaczący wpływ. My widzimy to na przykład poprzez, w ogóle nie widzimy problemów, jeżeli chodzi o pogorszenie rotacji należności, wręcz poprawy w Polsce, a jeżeli chodzi o rotację należności ze spółek, to widzimy, że spółki, począwszy od COVID-u, zaczęły nam dużo bardziej regularnie płacić tygodniowo, średnio 8-7 milionów euro. My dzisiaj, no nie mogę Państwu podać tej kwoty, bo nie opublikowaliśmy, ale mamy znacząco niższy dług finansowy versus dostępne limity. W związku z tym, no my tutaj takich obaw nie mamy. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że w trzecim kwartale, no jeżeli ten rynek będzie dalej się, że tak powiem, tam odbijał, no to będzie trzeba ten się dotowarować bardziej.
No i no pytanie, jak podejdą do tego dostawcy, bo gdzie niegdzie będziemy możliwe, że musieli popsuć znacząco rotację, żeby cel zrealizować, bo on wpłynie na wynik całego roku, a dopiero tego dostawcę, ja bym powiedział, alokować na innego dostawcę w kolejnym roku, żeby nie mieć sytuacji, że w przyszłym roku będziemy mieli problem z realizacją celu bonusowego. Czyli na pewno będzie istniała grupa dostawców, która ma problemy finansowe i możliwe, że będziemy musieli zrealizować te cele bonusowe w tym roku, kupując ten zapas, a w przyszłym roku nie kupować od tego dostawcy i alokować bonus do innej umowy, aby te wartości dla nas były dodatnie, a nie, że będziemy mieli upływ bonusa. Widziałem pan Grzegorz Kujawski, zapraszamy. Pytanie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Mam jeszcze pytanie o dotyczące bonusów. Bo powiedzieliście panowie, że zawarliście porozumienie dotyczące już 30% wartości zakupów na ten rok. Na bazie tych umów te bonusy w relacji do poziomu zakupów są niższe niż w zeszłym roku. Jak one się kształtują?
One się kształtują w poziomie mniej więcej odtworzeniowym, to znaczy, że udział procentowy tego bonusa jest na poziomie zeszłego roku, natomiast wiadomo, że możliwe, że zrealizujemy niższy zakup, więc wartość bonusa sama może być niższa, ale w odniesieniu do sprzedaży i do zakupu będzie tożsame, więc wpływ na wynik nie powinien być gorszy.
Znaczy takie jest założenie negocjacyjne, ale pytanie, czy to się uda zrealizować.
Tutaj w 30% udało się, natomiast na pewno, i to wiemy dzisiaj, może się to nie udać u wszystkich, też o tym rozmawialiśmy tutaj z rodziną Oleksowicz i też podejmujemy decyzję, że chcemy mieć część środków ulokowanych, że jeżeli jakiś z dostawców będzie dla nas kluczowy, a jednocześnie będzie szedł na kompromis, no to pewnikiem będziemy dążyli do realizacji tego planu zakupowego, bo to wpłynie pozytywnie na ten rok, a jednocześnie no, rezygnacja przy zakupie 50 czy 60% zapasu w danym roku z bonusa jest głupotą, no to lepiej w kolejnym roku po prostu tego dostawcę ograniczyć w zakupach. I to jest taki leverage do negocjacji, to znaczy, że drogi dostawco, albo po partnersku realizujemy odtworzenie, i ty wiesz, jaką półką dysponujesz w ICE, a my zapewniamy sprzedaż twojego towaru. Jeżeli nie upierasz się, no to nie licz na nic w przyszłym roku, a jednocześnie w tym roku będziemy próbowali po prostu zrealizować te plany bonusowe w ramach oczywiście negocjowania.
Podsumowując krótko, my dzisiaj mamy, ja bym powiedział, większy problem, potencjalne ryzyka związane z rentownością, w związku przede wszystkim z negocjacjami z dostawcami, czyli na poziomie marży, niż z płynnościowym. Bo tutaj się bardzo mocno zoptymalizowaliśmy, zarówno po stronie jakby należności do klientów, jak i należności wewnętrznych pomiędzy spółkami, ograniczenie kosztów, optymalizacja procesów, co radykalnie zmniejszyło zapotrzebowanie na kapitał.
No i też dostawcy, patrząc na to i widząc, że też stracili, bo to mówię, drugi kwartał i trzeci pokaże im, jak daleko są od planów swoich. Ja mówię tu o producentach europejskich. To automatycznie to powinno się przełożyć też na to, że będą chcieli plasować u dużych dystrybutorów wolumeny, bo to w szybszy sposób ratuje ich sytuację.
Rozumiem. Chciałem jeszcze zapytać o kapitał obrotowy, bo wspomnieliście panowie, że poziom zapasów jest na poziomie 2,1 miliarda złotych obecnie, natomiast w pierwszym kwartale ten cash flow był mocno wspierany przez jednak zobowiązania, które na tym bilansie wzrosły prawie 0,5 miliarda złotych. Jak powinien się kształtować kapitał obrotowy netto po tym drugim kwartale? Względem pierwszego kwartału.
Znaczy, no na pewno wpływ, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, to on już częściowo jest zaburzony tym, że zdecydowaliśmy się na zwiększenie jakby zatowarowania w związku z COVID-em. Tak, zakładając, że, bo część dostaw już weszła w marcu. Co do oczekiwań, co do tego, co będzie w trzecim kwartale, no to zakładamy, że powinniśmy odnotować poprawę, to znaczy no, udało nam się na koniec grudnia, znaczy udało, osiągnęliśmy moim zdaniem skutek tych naszych procesów optymalizacyjnych poprawę w rotacji na koniec grudnia i odpowiednia poprawa no, powinna być również w kolejnych kwartałach. Natomiast no, tutaj trudność z prognozowaniem wynika z tego, że w zależności od tego, jak niektórzy jak negocjacje z niektórymi dostawcami będą postępowały i no być może będziemy musieli zmuszeni do tego, żeby realizować jakieś progi bonusowe w niektórych liniach czy u niektórych dostawców wręcz pogarszać tę rotację celowo.
I taki scenariusz też jeden jest rozpatrywany, no chociażby patrzymy, że przeważnie miesiąc kwiecień, maj, czerwiec to zawsze był najlepszy miesiącem na sprzedaż produktów do naprawy klimatyzacji, czynnika, wszystkich skraplaczy, turbosprężarek i tak dalej. W tym roku nie widać tego. To znaczy dlaczego? Po części dlatego, że ludzie też w tym okresie ruszyli nie od weekendu majowego. Pierwszy boom widać to był weekend czerwcowy i automatycznie powoli na pewno będą trafiali do warsztatu. Czy wszyscy zdecydują się na wymianę w tym okresie? Ja podejrzewam, że będą się decydować ci, co muszą lub ci, co mają środki. Więc też może się okazać, że pewne grupy produktowe będą charakteryzowały się niższą sprzedażą niż myśmy przewidywali.
A z drugiej strony będzie też miało wpływ to, w jaki sposób będą te łańcuchy dostaw funkcjonowały. To, co mówiliśmy, że jednak COVID będzie wpływał na to, żeby, że tak powiem, zwiększać raczej ilość dostawców niż zmniejszać, ze względu na to, że firmy będą chciały ograniczać ryzyko zerwania łańcucha dostaw. Więc tutaj, no niestety, tutaj trudno jest na ten moment podać jakieś takie rzetelne prognozy, no dlatego, że samo prognozowanie na kwartał do przodu już jest dosyć mocno utrudnione.
Natomiast na pewno konsolidacja też nastąpi na poziomie producentów i mamy wielu producentów, którzy mają szeroki zakres produktowy. Stąd tak samo widzimy, że w niektórych grupach produktowych mają lepszą dostępność, w niektórych mają gorszą. Ze względu właśnie na dostępny portfel dostawców, którym dysponuje spółka, no jesteśmy w stanie w miarę elastycznie tym zarządzać. I to przede wszystkim, że myśmy podjęli ryzyko działania pod koniec roku, widząc co się dzieje w Wuhan, że będzie zaburzony termin dostaw z Chin. Wtedy dotowarowaliśmy się w produkty premium. Później odblokowaniu Wuhan dostaliśmy wiele kontenerów z Chin. Więc można powiedzieć, że takie wyprzedzenie działań, czy pewne ryzyko wynikające ze znajomości takich sytuacji kryzysowych, bo to nie pierwsza sytuacja kryzysowa, pierwsza miała miejsce jeszcze jako spółka cywilna w roku 98, kiedy w ciągu kilku dni straciliśmy 30% obrotu. I to są takie sytuacje, w których no, mając tutaj też na pokładzie i osoby, które pracowały wtedy w spółce i też rola nawet głównego akcjonariusza jako doradcy jest nieprzeceniona, bo my musimy tworzyć scenariusze i teraz głównym elementem i on jest niezmiennym, jest poprawa rentowności, ale ona musi być rozpatrywana w kontekście też tego, co jest wokół nas, znaczy jest na tyle dużo zmiennych, niezależnych od spółki, które my możemy, tak jak mówię, mitygować bardziej niż je wszystkie kontrolować. I to jest coś, co oczywiście jest trudne i jest wyzwaniem, natomiast na pewno jest to też element ciekawy, bo pewnikiem w przyszłości będzie tak zawsze, więc my musimy też wypracować nie wiele scenariuszy, tylko kilka tych, które powodują też dla akcjonariuszy taką przewidywalność widzenia spółki.
Mam jeszcze pytanie o Ukrainę. Czy możecie się podzielić panowie informacją na temat waszej pozycji rynkowej, jaki duży macie udziały w rynku i czy sprzedaż na Ukrainę i też na tych innych rynkach na południe Europy, ona jest bardziej marżowa w skali grupy niż ta sprzedaż w Polsce?
Można potwierdzić, pan sobie, można powiedzieć, zadał pytanie, na które można udzielić tej odpowiedzi, bo w pytaniu kryła się odpowiedź, czy są wyższe. Tak, rentowności poza Polską są wyższe, więc jeżeli będą rosły te kraje poza Polską, powinna rentowność naturalnie się zwiększać. Pamiętajmy, że nie ma takiego drugiego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie dystrybutorzy polscy, nasi koledzy, byliby tak silnymi firmami. Jest często jedna, dwie firmy na rynek. Później już trzecia, czwarta firma to jest albo Intercars, albo my jesteśmy nawet w tej pierwszą lub drugą firmą i później jest bardzo dużo małych firm, które docelowo z tego rynku wypadną. Jeżeli mówimy o Ukrainie, na dzisiaj wydaje mi się, że należymy do top 3. Czy jesteśmy graczem numer jeden? Trudno to odpowiedzieć, bo znowu to jest liczba segmentów, które ktoś ma. Ktoś powie, że jest w, nie wiem, w samochodach osobowych większy, no bo my mamy też i części do ciężarówki i staramy się handlować innymi produktami, ale tam różnice pomiędzy obrotami nas do lidera, ja bym twierdził, że jak policzymy historycznie naszą sprzedaż dla klientów z Ukrainy, którzy kupowali w Polsce, plus sprzedaż spółki naszej ukraińskiej, to byliśmy na pewno numerem jeden. Ta sprzedaż z Polski na Ukrainę naturalnie powoli spadała, ale my notujemy też bardzo duże wzrosty na Ukrainie i też wiemy, że na tle firm ukraińskich rośniemy zdecydowanie szybciej niż rynek. Wydaje mi się, że najgorsze miejsce, które możemy tam mieć, to jest numer dwa, ale ja bym celował nieskromnie tutaj akurat w tym wypadku, bo warto nasz ukraiński zespół pochwalić, że jest to numer jeden obecnie na rynku. Jeżeli mówimy o rynki...
I kluczem do sukcesu była dostępność towaru. Myśmy mocno ich dotarowarowali jeszcze tutaj na samym początku COVID-u. Widać, że tym bardzo mocno zyskujemy na Ukrainie.
I zyskujemy przede wszystkim gwarant też dla dostawców, czyli trochę taką, oni mają łatwiejszą współpracę. Reputacja marki jest dosyć duża. Jeżeli mówimy znowu o, nie wiem, Litwa, Łotwa, to na rynku litewskim jesteśmy zdecydowanym liderem. I tam rozwijamy inne segmenty niż te podstawowe, bo trudno nam będzie zwiększyć przy skali tego kraju bardziej udział rynkowy. I też widzimy na przykład na Litwie bardzo mocnym graczem w ciężarówce jest Kuba. Jak weźmie się te wyniki z Kuby i popatrzy na ilu rynkach funkcjonuje z tym obrotem i jaką ma liczbę lokalizacji, to widać, że ta firma traci grunt pod nogami. I to jest to, co Krzysztof Oleksowicz zapowiadał właśnie w swoim tam wywiadzie, że my widzimy, że nawet przy spadku ciężarówki, który dotyka tego największego dzisiaj, można powiedzieć, transportowego, nie chcę tu powiedzieć, ale takiego rozdającego przez jakiś ostatni okres w Europie karty w transporcie, no ze względu na pakiet mobilności, który gdzieś inne kraje postrzegały, że za dużo w tym torcie znaczymy, mogą być ograniczone, ale patrząc na rynki takie chociażby jak kiedyś Bułgaria w transporcie, czy chociażby takie rynki Litwa, gdzie wyrósł dystrybutor w częściach z mniejszego kraju i stara się być graczem paneuropejskim, że my ten rynek powinniśmy poza Polską dosyć sprawnie też przejmować i go równoważyć. Więc na pewno zaletą jest to, że udział w Polsce, my nie chcemy, żeby spadał i uważamy, że dzisiaj on nie spada, tylko na malejącym rynku my nie tracimy udziału. Jest firma oczywiście ta giełdowa, która zyskuje rynek szybciej niż my. Też by było trzeba popatrzeć na poszczególne segmenty sprzedażowe, bo nie wszystkie są tożsame, dlatego trudno nam tak jeden do jeden przyłożyć te parametry, ale patrzymy też z podziwem na naszych kolegów z branży, wszystkie firmy polskie, bo widać, że w tym okresie COVID-u sobie radzą dobrze i o tym mówiliśmy. Upatrujemy szans na każdym z rynków geograficznych, czy to w Czechy, czy Słowacji. Jak popatrzycie państwo sobie na sprzedaż w raporcie tym ostatnim, który był za maj, no to jak popatrzymy, Słowacja 6,4, Czechy 3,6, Ukraina 22, Węgry 4,9, Chorwacja spadek, nad tym pracujemy, bo tam też są zmiany związane trochę w zakresie też kwestii zarządzania krajem i też kontekstem powiązanym z Włochami, ale jeżeli popatrzymy, Rumunia, spadki są na rynku dużo większe, te 0,9 to można postrzegać i narastająco minus 5,5, to jest wielki sukces. My zyskujemy bardzo dużo w udziale rynkowym w Rumunii, bo tam się szacuje na spadki rzędu 20% rynku, więc musielibyśmy rynek po rynku omawiać, ale Z perspektywy, nie wiem, kolejnego kraju takim, który już jest znaczący dla nas, Bułgaria, widać, że te wzrosty są znaczące i pomimo takiego kraju, który, nie wiem, ma narastający spadek 52%, co było też w naszej strategii, żeby te Włochy od strony kosztowej przede wszystkim posprzątać. On już był prawie na, można powiedzieć, na tapecie, ale COVID się zdarzył i trochę nam szyki poprzestawiał. Jedno, co widać, że ambitnie chcemy ten przychodowy wynik do końca roku dowieść. Czy on będzie pierwotny? Na pewno będzie trudno pierwotny, ten, o którym mówiliśmy, plus 5, plus 8 dowieść. My walczymy o jak najwyższy wynik. Na pewno spółki nam w tym pomogą. Chcemy się skupić na tej przewidywalności dla inwestorów i tym, co wcześniej Piotr i ja później powtarzaliśmy, czyli taką przewidywalnością tą poziomu kosztów do obrotu, a nie inwestycjami, bo dzisiaj raczej nie ma czasu na inwestycje, a dwa, że my te inwestycje bardzo duże przeprowadziliśmy w ostatnich latach i mamy z czego czerpać, więc jakby środki, które wydaliśmy, może nie wszystkie były inwestycje trafione, ale też kto nie podejmuje pewnych ryzyk biznesowych, no to też później poszczególnych rzeczy nie dowiezie. Natomiast wydaje się, że wiele z tych rzeczy udało nam się doprowadzić z sukcesem do końca i one będą też dawały pozytywny wpływ tutaj na wyniki grup.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma dalszych pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uczestnictwo i wysłuchanie naszej telekonferencji oraz za zadane pytania i zapraszamy na kolejną. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.